związku z tym, że czeka nas ten posiłek południowy. Ogłoszenia podam na końcu. Chciałbym teraz więc prosić do mikrofonu księdza prałata Tadeusza Uszyńskiego, wieloletniego duszpasterza Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Warszawie przy Kościele Świętej Anny i przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Akademickiego. Myśmy o tych sprawach jako czwórkowicze niewiele wiedzieli. Wujek sam dźwigał odpowiedzialność za to duszpasterstwo w czasach, wiadomo, trudnych, żeby nie było później, żeby studenci nie mieli kłopotów z tego powodu. I myślę, że będą tutaj właśnie odsłonięte bardzo ciekawe kulisy jego działalności właśnie na forum ogólnopolskim. Wiemy, że spotykaliśmy się wspólnie z uczestnikami innych duszpasterstw akademickich przynajmniej raz w roku na pielgrzymce na Jasną Górę. Tam miałem kiedyś okazję księdza prałata też widzieć w akcji, w takim spotkaniu odpowiedzialnej młodzieży właśnie i z jakimś wielkim szacunkiem. A dzisiaj właśnie się cieszę, że możemy tutaj księdza prałata gościć i wysłuchać jego wspomnień zatytułowanych ze wspomnień o mojej współpracy z księdzem Aleksandrem Zienkiewiczem w duszpasterstwie akademickim. Bardzo proszę.
Staję ze drżeniem po trzech moich poprzednikach, którzy tak wspaniale, tak głęboko i tak precyzyjnie przedstawili nam sylwetkę naszego wujka, księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza. To, co powiem, nie będzie może już tak długie, nie będzie także czytane, bo tak jak ksiądz profesor był łaskaw powiedzieć, jestem spoza środowiska wrocławskiego, a chciałbym parę słów powiedzieć na ten temat, jakie były nasze relacje z księdzem Aleksandrem na płaszczyźnie ogólnopolskiej, na płaszczyźnie Komisji Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego, której miałem zaszczyt przewodzić przez bardzo długie lata. Myślę, że na początek chciałbym jeszcze wyrazić moją głęboką wdzięczność. Tę wdzięczność, której nas uczy święty Paweł, kiedy podaje nam katalog cnót charakterologicznych chrześcijanina. Wdzięcznymi bądźcie. I podziękować paniom, które zorganizowały tę dzisiejszą sesję, to spotkanie, bo należy im się ogromna wdzięczność, że w pięciolecie od śmierci, chciałbym powiedzieć jak najszybciej, sługi Bożego, księdza Aleksandra, zostało to zorganizowane, że zostaliśmy tutaj zaproszeni i zgromadziliśmy się, ażeby jeszcze raz przypomnieć sobie ten wielki dar, jakim Bóg nas obdarzył w osobie księdza prałata. Ta wdzięczność jest i niech będzie cechą. Myśmy ją wyrazili w katedrze w czasie Najświętszej Ofiary. Wyrażamy ją także teraz tutaj w tych wszystkich wypowiedziach. Druga myśl, jaka mi się nasuwa, to olbrzymi materiał, którego tak z uwagą słuchałem, bo przecie nie znałem całego życiorysu księdza prałata Zienkiewicza, bo nie sposób go było poznać. On zresztą był bardzo skromny i w wielu relacjach, jakie mieliśmy, dotykaliśmy i dyskutowaliśmy sprawy aktualne i ku przyszłości. Mniej sięgając do historii, bo to już było poza nami, a nas angażowały, interesowały sprawy aktualne i bieżące, które były palącymi sprawami, gdzie trzeba było czas wykorzystywać jak najlepiej i jak najowocniej. Więc myślę, że naukowcy czy słuchacze papieskiego wydziału mają tutaj nie tylko, mają tutaj doskonałą okazję do wielu prac naukowych i sięgnięcia do źródeł i ukazania tej pracy, tego życia na różnych płaszczyznach. I myślę, że trzeba wspomnieć także i to, że od księdza prałata Zienkiewicza byłem młodszy o 18 lat. Ale to nie przeszkadzało, że mieliśmy bardzo wspólny język. Poznałem go, kiedy wróciłem ze studiów paryskich, wysłany tam przez wielkiego prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Wyszyńskiego, jako rekonesans naukowy. Jeśli tobie się uda, pójdą za tobą inni. Skracałem ten czas tam, w Paryżu, Monachium, w Wiedniu, bo czułem tę ogromną odpowiedzialność, jaka w tamtych czasach ciążyła na nas, duszpasterzach akademickich, że trzeba być z młodzieżą i trzeba tę młodzież ratować przed tym, co się wtedy działo, przed tym wszystkim, na co ona była narażona. Więc wróciłem z dyplomami w 1966 roku, jeszcze od sierpnia 6 do 8 grudnia. Ksiądz prymas miałem wykładać na KUL-u, dwa listy otrzymałem od rektora, dlaczego nie przyjeżdżam. Powiedziałem, nie mam zielonego światła od mojej władzy. Przyglądano się, czy nie przywlekłem z zachodu jakiejś zarazy moralnej, bo to wtedy po soborze, pod koniec soboru i po soborze działy się tam różne rzeczy, nie będę ich wspominał. Dobrze, że to już za nami. Dopiero 8 grudnia 1966 roku jako wikariusz Katedry Warszawskiej zostałem poproszony do księdza prymasa i tam oznajmił mi swoją rolę. Będziesz rektorem Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie. Na moje zdumienie, że tam jest rektor, powiedział, będzie zmiana. Profesorów mamy, a potrzebni nam są duszpasterze. Nie oceniałem siebie tak bardzo jako duszpasterza, chociaż od 1955 roku, dwa tygodnie po święceniach kapłańskich, już rozpocząłem pracę z woli mojego proboszcza, znanego w Polsce, świętej pamięci księdza prałata Wincentego Malinowskiego, na linii Otwockiej w Józefowie koło Otwocka, gdzie przekazał mi grupę około 120 studentów. To tam są Strzembosze i wielu innych wspaniałych ludzi, polityków, nie tylko. Do dzisiaj trzymamy kontakt, choć niektórych już trzeba było prowadzić na miejsce wiecznego spoczynku. Więc do 1966 roku o księdzu pracie nic nie wiedziałem, był dla mnie nieznany. I kiedy zostałem rektorem Kościoła Świętej Anny, co prawda znałem organizację duszpasterstwa akademickiego w tamtym okresie, mianowicie zostało ono powołane przez Konferencję Episkopatu Polski. Pierwszym jego opiekunem ze strony episkopatu był ksiądz biskup Wilczyński, potem ksiądz biskup Modzelewski. A komisja nazywała się wtedy Komisja Krajowa Duszpasterstwa Akademickiego. Według statutu wybierała swojego przewodniczącego. Aktualnie moim poprzednikiem był znakomity ksiądz prałat Kazimierz Żarnowiecki z Poznania. Jak poznaniacy, ścisły, ale mający także swoją wizję duszpasterstwa, może nieco teoretyczną i z tym trocheśmy się nie zgadzali. Zaraz w lutym już 1967 roku zakończyła się kadencja poprzedniej władzy Komisji Krajowej i nastąpiły demokratyczne wybory. I z tych wyborów wyszedłem jako najmłodszy przedtem rektor, a potem najmłodszy przewodniczący Komisji Krajowej Duszpasterstwa Akademickiego. Spowodowali to młodzi duszpasterze, akademicy, diecezjalni. Z tych diecezji, w których znajdowały się wyższe uczelnie, wiadomo, Kościół, tam gdzie powstały uniwersytety czy inne uczelnie, natychmiast znaleźli się albo spontanicznie wolontariusze duszpasterze, albo mianowani przez swoich biskupów do opieki nad młodzieżą. I wśród tych ksiądz Prawdzienkiewicz nie był już taki młody, ale przyłączył się także do nich i jego głos także zagłosował na mnie. W ten sposób myślę, że powodem było to, że jestem w Warszawie, że w Warszawie odbywają się wszystkie spotkania, a więc najłatwiej będzie, jeśli będzie to przedstawiciel czy duszpasterz akademicki diecezjalny warszawski, także z tego powodu, że biskup opiekun był też tym razem z Warszawy. No więc ten nowy wybór nie trwał długo, bo było to już po soborze, a sobór wprowadził nowy podział, nową wizję duszpasterską i powstały komisje episkopatu do różnych gałęzi duszpasterstwa w całym Kościele i oczywiście w Polsce. Więc niebawem nastąpiła zmiana. Ksiądz biskup już nie był opiekunem modelewskim, ale przewodniczącym Komisji Episkopatu. Ja zostałem wtedy powołany, mianowany przez Konferencję Episkopatu jako sekretarz generalny. W tym czasie, jak wiemy, sekretarze to były osobistości. No więc jako sekretarz byłem odpowiedzialny za przygotowywanie wszystkich programów także naszych konferencji, które odbywały się mniej więcej co 2 miesiące. W Komisji Episkopatu, mianowanej przez Konferencję Episkopatu, znajdowało się mniej więcej 8 osób, duszpasterzy akademickich, a także i ktoś z laikatu był mianowany. Ksiądz Prawdzienkiewicz znalazł się w tej komisji. Duszpasterstwo akademickie jednak nie chciało pracować tylko w grupie sztabowej kilku osób, ale obok Komisji Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego za zgodą księdza biskupa przewodniczącego zebrania robiliśmy razem z wszystkimi duszpasterzami akademickimi diecezjalnymi z wszystkich diecezji Polski, więc około 20. I w ten sposób mieliśmy od razu reprezentantów całego kraju, którzy przywozili ze sobą na bieżąco wszystkie sprawy aktualne, gdzie co się działo, gdzie jakie były problemy, gdzie jakie były straty, gdzie jakie były nowe metody. Komisja Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego i Kolegium powołaliśmy wtedy zgodnie ze statutem kilka podkomisji do spraw szczególnych. Najważniejsza z nich była komisja ideowo-programowa, która opracowała cały program naszej pracy duszpasterzy akademickich z młodzieżą. Oczywiście nie było to ściśle pod rygorem obowiązujące, ale dawali członkowie tej komisji wytyczne. Oni organizowali także tak zwane sesje robocze duszpasterstwa akademickiego raz do roku, które się odbywały, dwudniowe sesje. Powstała także podkomisja życia wewnętrznego, której zadaniem było śledzenie i inspirowanie zarówno tematów rekolekcji dla pracowników nauki dusz i młodzieży akademickiej, dni skupienia, nocy modlitwy, które wtedy były bardzo w tym okresie PRL-owskim bardzo rozpowszechnione, i innych tego rodzaju możliwości duchowych. Powstała wreszcie podkomisja, ponieważ prawie każdy duszpasterz akademicki organizował wędrowne rekolekcyjne w czasy ze studentami. Pamiętamy, jakie mieliśmy trudności i ile nam groziło. 2 miesiące więzienia, aresztu albo 5000 zł kary, gdzie wtedy pensja wynosiła, taka dobra pensja, 2500. No więc trzeba było uważać bardzo, żeby nie wpaść, a polowano na nas na wszystkich drogach i ścieżkach, także górskich i nadmorskich. Stąd też powstała ta nazwa. Mnie nazywali studenci wuj, a księdza prałata wujek, a jeszcze był wujcio i tam inni jakieś nazwy otrzymywali, że po prostu, żebyśmy nie zostali zdemaskowani, i wtedy takiemu obozowi wakacyjnemu czy zimowisku groziła kara duszpasterzowi, a studentów zgarniano, wywożono gdzieś i rozpraszano, prawda, zakazując zebrania się ponownego. Oczywiście znajdowali się oni wtedy na liście czarnej, prawda, i to groziło. Tak jak groziło tym wszystkim, którzy zdolni mogli być wybrani przez swoich profesorów na asystentów, ale partia oceniała, jeśli był to student, który angażował się w duszpasterstwie, dla niego droga była zamknięta. I wówczas z wójciem żeśmy też sporo dyskutowali na ten temat, co zrobić. I wtedy był to okres, kiedy duszpasterze, że tak powiem, wysuwali piersi naprzód do karania i do nagród. No a za nami chroniliśmy, staraliśmy się chronić studentów, żeby nie zabrakło nam po 10 czy 15 latach w ogóle pracowników naukowych wierzących albo takich z charakterem. Obok tych podkomisji powstała jeszcze jedna. Powstała z inspiracji księdza prałata Zienkiewicza. Zrozumieliśmy się tu, bo także to była moja miłość. Mianowicie po tym, co się stało w 1954 roku, a więc po uchwaleniu prawa rozwodowego i po uchwaleniu także prawa do aborcji, gdzie lekarze katolicy, ginekolodzy musieli robić to, inaczej byli zwalniani ze swoich stanowisk. Nazwiska tych lekarzy niektórych wiemy, choćby pani doktor Emilia Paderewska-Chruścicka i inni. Ja mówię o warszawskich, myślę, że we Wrocławiu było to samo. No więc chodziło o to, żeby ratować rodzinę. Dla księdza prałata, także dla mnie, choć byłem młodszy, ale z przeszłością partyzancką i patriotyczną, była jasna sprawa, że po uporaniu się ze zbrojnym oporem naszego podziemia, po aresztowaniu wspaniałych żołnierzy podziemia, po karach śmierci, których tylu wymordowano, kiedy już ten opór zbrojny malał, zabrano się wtedy do rozwalenia drugiej linii oporu, naszego polskiego oporu i religijnego, mianowicie rodziny. Więc wszystko już czyniono wtedy, żeby tę rodzinę zniszczyć. Wiemy, tylko dotykam sprawy, jak szerokie były te wszystkie rzeczy i szykany. Wtedy powołaliśmy podkomisję przygotowania studentów czy młodzieży akademickiej do małżeństwa i na jej czele stanął ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz. Razem dyskutowaliśmy programy, szukaliśmy prelegentów odważnych i fachowców, ażeby w duszpasterstwach naszych mogli oni wygłaszać prelekcje, a także gromadziliśmy te konferencje. Wtedy nie było jeszcze akserografów, więc wszystko się pisało na bibułce, na maszynie, a jeśli na powielaczu, to też po kryjomu, bo za to wiadomo, co groziło. No więc ta podkomisja bardzo szybko stała się bardzo aktywną I doszliśmy do tego, że na którymś posiedzeniu KEDY, czyli Komisji Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego, żeśmy podjęli decyzję, że jednego roku naszą sesję roboczą, tak zwaną dwudniowo akademicko, będzie przygotowywała Komisja Ideowo-Programowa, a w następnym roku podkomisja przygotowania młodzieży do małżeństwa. I ksiądz Pradzienkiewicz był bardzo tu zaangażowany, miał wiele pomysłów, ustalaliśmy prelegentów, tematy, problematykę. Myślę, że ona sporo zrobiła, bo zaczęliśmy opracowywać tematy rocznych kursów przygotowania do małżeństwa. Ja je prowadziłem w Warszawie jeszcze przed wyjazdem na studia zagraniczne, a zacząłem kontynuować natychmiast po powrocie. Jeszcze nie byłem rektorem w kościele akademickim, jeszcze z katedry na prośbę mojego poprzednika, księdza Prata Jabłonki, rektora, dochodziłem do kościoła akademickiego, żeby prowadzić te zajęcia. Koledzy kapłani trochę żartowali, kto wam przyjdzie na cały rok przygotowania. Ale w pierwszym roku miałem 15 studentów wiernych, którzy to zrobili. 64 konferencje, które z każdym rokiem żeśmy poprawiali poprzez ankietowanie tych, którzy ukończyli. Do dzisiaj już profesorowie, adwokaci, inni inżynierowie spotykają i dziękują za to przygotowanie, które im pozwoliło dobrze przeżyć ich małżeństwo. No i są wdzięczni. Myślę, że ogromnie wdzięczni są wójciowi, ale to już tylko Pan Bóg wie. No więc taka mniej więcej była sytuacja. Po księdzu biskupie Jerzym Modzelewskim przewodniczącym KEDY został ksiądz biskup Henryk Gulbinowicz z Białegostoku, który potem znalazł się jako arcybiskup we Wrocławiu. Byliśmy tutaj na jego intronizacji. No i cieszyliśmy się bardzo, bo ksiądz biskup Modzelewski był wspaniały, ale jako prawnik bardzo precyzyjny i trochę, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, sztywny. Ksiądz biskup Gulbinowicz, sam zresztą przedtem duszpasterz akademicki w Olsztynie, doskonale rozumiał sprawy studenckie. Szybko nawiązaliśmy wspólny język i zaczęła się praca jeszcze bardziej intensywna niż poprzednio. Już pasterstwo akademickie na skutek zaangażowania wspaniałych kapłanów we wszystkich miastach uniwersyteckich rozwijało się coraz bardziej. Staraliśmy się czynić to jako duszpasterstwo, nie organizacja. Brakowało nam więc potem i do dzisiaj może, że w tamtym okresie nie mogliśmy uczyć organizacji. Ale jako duszpasterstwo pozostała nam formacja intelektualna poprzez zdobywanie, pogłębianie wiedzy religijnej, formacja duchowa poprzez ustawianie swojego charakteru i swojego kontaktu z Panem Bogiem przez modlitwę, poprzez wszystkie ćwiczenia rekolekcyjne, skupienia i tak dalej. Wreszcie formacja społeczna, to znaczy zaangażowanie czy angażowanie się w różne formy pracy społecznej, najczęściej charytatywnej, ale nie tylko. Był szeroki bardzo wachlarz tego zaangażowania. I czwarty taki nurt, który żeśmy wtedy wypracowywali, to samokształcenie studentów, żeby na ile to możliwe tak sprawy, tak im pomóc, żeby oni sami pracowali nad formacją siebie, że gdyby zabrakło duszpasterza, a czasy były złe, mogło się wszystko zdarzyć. Więc także i ten dział żeśmy brali pod uwagę. Ksiądz kardynał Gulbinowicz, bo potem został kardynałem na Jasnej Górze w czasie pielgrzymki majowej, przemówień do studentów ze szczytu, gratulując księdzu kardynałowi tego wielkiego wyniesienia, przez Ojca Świętego do kardynalatu podkreśliłem, że dwa duszpasterstwa, którymi ksiądz biskup Gulbinowicz się opiekował, to znaczy duszpasterstwo akademickie i duszpasterstwo robotników, zostało docenione przez Ojca Świętego jako praca niesłychanie ważna, praca nad pracownikami, robotnikami duszpasterska i praca nad naukowa i nad przyszłą inteligencją naszą. Można jeszcze by dodać tutaj i wspomnieć pielgrzymki majowe studentów, które rozpoczął ksiądz błogosławiony, ksiądz rektor Kościoła Akademickiego Świętej Anny Edward Detkens w 1936 roku. One trwają do dzisiaj, chociaż powiedzmy z tej wielkiej liczby studentów, jaka wtedy się gromadziła, dziś zostało już sporo mniej, 2-3 tysiące, ale one są kontynuowane z ponawianymi ciągle ślubami jasnogórskimi. Ksiądz Pradzienkiewicz bardzo mi tutaj pomagał i także młodzież wrocławska była masowo brała udział w tych pielgrzymkach. A księdzu prałatowi zleciliśmy w Kedzie bardzo ważne zadanie. Jako doświadczonemu i wspaniałemu duszpasterzowi, ażeby na zakończenie tych pielgrzymek na Jasnej Górze organizował co roku spotkania z absolwentami duszpasterstw akademickich. I myślę, tu na tej sali jest sporo nas, którzy pamiętamy te spotkania z wujkiem w sali świętego Józefa w Halach czy gdzie indziej. I on zawsze jakiś temat przygotował, zawsze były to bardzo miłe okazje do wymiany zdań i doświadczeń, do spotkań. To była zasługa księdza prałata Aleksandra. Był bardzo zaangażowany. W tym czasie my duszpasterze, żeśmy czasami udało mi się urwać, ażeby być z nim, ale zwykle wtedy było spotkanie duszpasterzy akademickich krótkie po skończonej mszy świętej na szczycie i po ślubowaniu. I potem księża szli na obiad do refektarza jasnogórskiego, a ksiądz prałat ascetycznie pracował z absolwentami. To była ta jedna sprawa. Dalej, w tej walce o rodzinę ksiądz prałat specjalizował się pozytywnie i starał się, ażeby te zagadnienia dobrze rozpoznać, a więc zarówno to prawo rozwodowe i to, co się działo, i aborcje, i przede wszystkim to, na co zwracał uwagę, co bardzo mocno podkreślał ciągle, kiedyśmy dyskutowali, rozmawiali, że niezwykle ważną sprawą jest wychowanie do czystości przedmałżeńskiej. A żeby do małżeństwa, do sakramentu małżeństwa szli ludzie młodzi, ale czyści. To była jego ogromna troska i wiele wysiłku w to wkładał. Jego książki, a zwłaszcza Miłości trzeba się uczyć, inne dotyczyły właśnie też tego zagadnienia. I w swoich czy homiliach do duszpasterzy akademickich właśnie go często prosili, żeby w czasie mszy świętej duszpasterzy akademickich, w czasie naszych narad, żeby przemawiał do nas, więc to ten temat podejmował. Wspomniany był także katechizm człowieka dojrzałego, sługi Bożego, księdza biskupa Łozińskiego, który podjął ksiądz prałat i opracował właśnie to, żeśmy odkryli w pewnym momencie, że trzeba ułatwić, że nawet było takie powiedzenie z księdzem Aleksandrem, żeśmy się zgodzili, że połowę pracy rekolekcyjnej to dobry rachunek sumienia. Dlatego, że dobrze przygotowany sakrament, dobrze rozpoznanie sytuacji, prawda, i sumienia, i chorób sumienia, tego wszystkiego, co jest złe, pozwala potem oczywiście na dobre wypełnienie następnych warunków i na godne i dobre i pełne łaski, także rozgrzeszenie. Do tego rachunku człowieka dojrzałego, rachunku sumienia, który żeśmy upowszechniali, ja masowo w świętej Annie, ale inni duszpasterze także korzystali z tego, prosiłem księdza prorata, żeby środowisko wrocławskie, a miał doświadczenie tutaj i myślę, że pomogliście mu bardzo, ułożył ksiądz prorat drugi rachunek, rachunek sumienia chrześcijańskich małżonków. Nie wiem, na ile on teraz jest znany, ale to była jego wielka, także wielki wkład do tej naszej pracy. O obozach wakacyjnych już było, prowadził je chętnie, spotykaliśmy się czasami na szlaku. Radość była wielka z takich spotkań niespodziewanych, gdzieś nad morzem, najczęściej tam. Ja miałem inną metodę, podzieliłem sobie kraj na regiony i co roku w innym regionie wędrowaliśmy 2 tygodnie z plecakami, żeby nie narazić się ówczesnej ustawie, że trzeba się meldować w ciągu 24 godzin, się gdzieś człowiek zatrzymuje. Na obozie wędrownym nigdy 24 godziny nigdzie nie byliśmy, więc to nas nie obowiązywało. Za to były to obozy trudne, ale jednocześnie wyrabiające charakter, no i wymagające także dużej wrażliwości, także na otoczenie, na szpiclów. Szczęście, jeśli się nie znalazł taki wśród nas, ale naokoło krążyli. Jeśli żeśmy odkryli, a trzeba było bardzo bystro uważać, że coś takiego jest, to wtedy się mówiło jedno słowo. Program ludowy na ogniskach wieczornych. No i wtedy już nie był patriotyczny, ale był ludowy. Tam, gdzie było możliwe, co zawsze był patriotyczny, no a religijny zawsze. Chętnie nas przyjmowali gospodarze na noclegi, bo powiedzieli to jakiś, oczywiście nie rozpoznawali księdza, ale to dziwna ta grupa młodzieży, to się inni tak nie zachowują. To było też to nasze doświadczenie. No, sympatia i zrozumienie było całkowite z księdzem prałatem. Do nas doszedł jeszcze też znakomity z Wileńszczyzny, wytrawny duszpasterz młodzieży warszawskiej, jezuita, ojciec Józef Majkowski. Więc często we trzech mieliśmy takie osobiste spotkania. Ksiądz prałat, przyjeżdżając na zebrania w Warszawie, przyjeżdżał zwykle w przeddzień, bo i tak pociągi pasowały, i nocował u mnie albo u świętej Anny, albo później, już kiedy zmieniłem placówkę w parafii świętego Andrzeja. To była okazja do długich, wieczornych rozmów rodaków i do uzgodnień naszych działań. Wspierał mnie także, choć wszystkie środki, jakie miał, przeznaczał na pomoc potrzebującym studentom czy pracownikom nauki, ale ja wtedy podjąłem wielką sprawę, mianowicie remont od wojny, prawda, nie wyremontowanej jeszcze w gruzach częściowo świętej Anny Warszawskiej, tak od szczytów aż do piwnic, wszystko tam było ruszone, widząc czasami, jak jest trudno. Dzielił się tym, co miał, kiedy się wzbraniałem, on mówił, no przecież musimy solidarnie sobie pomagać, to jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa, żeby był dach nad głową, żeby było gdzie, żeby można było się spotykać. Więc tutaj chciałem podkreślić jeszcze jeden przyczynek do świętości. Nie miał węża w kieszeni. Interesowało go wszystko także co nowe, aczkolwiek wartościował to zgodnie z zasadami, które wyznawał. Szczególnie to, co dotyczyło młodzieży, obserwował i co do metod pracy, co do możliwości formacji. W 1984 roku zorganizowaliśmy pielgrzymkę duszpasterzy akademickich do Rzymu, ażeby pomodlić się u grobu świętego Piotra, a jednocześnie sugestie nam podsunął nasz starszy duszpasterz akademicki, kardynał Karol Wojtyła, który przecież z kajaka na obozie akademickim został powołany na stolicę krakowską jako biskup, no i który do końca interesował się bardzo duszpasterstwem akademickim, wspierał nas i wspomagał. Taki jeden szczegół może powiem, przed soborem, żeby mszę świętą odprawić nawet polowo, obowiązywało prawo, że musi być ona odprawiana na relikwiach świętych. W każdym ołtarzu wtedy wycięty był taki otwór, prawda, no duża taka płyta marmurowa i w niej zamurowane relikwie opieczętowane przez biskupa, że autentyczne relikwie takiego i takiego świętego. I wtedy dopiero na tym miejscu było miejsce na korporał, na kielich, prawda, na hostię. No ale jak tu taką płytę nosić na obozie w plecaku? Wobec tego ksiądz kardynał wpadł na pomysł jako doświadczony duszpasterz i tak w pierwszej rundzie zrobiono takie małe cegiełki, płyty, już o malutkich wymiarach, w których były zamurowane relikwie, więc taką już cegiełkę już łatwiej było nieść. Ale niebawem ksiądz kardynał Wojtyła wpadł na pomysł jeszcze inny, mianowicie święty Jan Kanty, święty Jan z Kent, jako student i potem wykładowca, no, jest patronem duszpasterstwa akademickiego. Wobec tego ksiądz kardynał kazał użyć korporały, to znaczy te chusty takie, na których się stawia kielich, i w ten korporał zostały wszyte relikwie, także z pieczątko, prawda, jakie relikwie są w tym korporale. No a korporał to już był materiał, to już była chusta, prawda, którą się już leciutko nie nosiło w plecakach. Teraz chyba już to nie obowiązuje, ale wtedy to były te takie kolejne postępy, prawda, i właśnie ksiądz Ojciec Święty Jan Paweł II jako były duszpasterz akademicki chciał nas zobaczyć u siebie na Watykanie. Był to rok 1984, po stanie wojennym, pojechaliśmy cały autokar. No i tam w Rzymie wspomnę o dwóch rzeczach tylko, dotyczących księdza Aleksandra. Pierwsza to była w macierzystym generalnym domu sióstr Nazaretanek w Rzymie. Byłem świadkiem zeznania księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza pod przysięgą o siostrach Nazaretankach, męczenniczkach z Nowogródka. Odbywało się to bardzo uroczyście i potem na te pytania, które tam były postawione, ksiądz prałat odpowiadał, one były zaprotokołowane. Myślę, one potem także pomogły przy procesie beatyfikacyjnym. Dzisiaj mamy już siostry błogosławione, ale ksiądz prałat składał zeznanie jako ich kapelan, jako ich duszpasterz. To był ten jeden moment. Drugi, ponieważ mój temat jest moje wspomnienia, drugi to był, którym byliśmy obaj bardzo zażenowani, bo ksiądz Dziwisz podszedł do mnie i mówi: Ojciec Święty, kiedyśmy byli na audiencji prywatnej Ojca Świętego, Ojciec Święty prosi ciebie i księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza na kolację. Nie przyznawaliśmy się wobec kolegów, bo to wiadomo, zazdrość czy co. Więc żeśmy już tak wyczyścili buty, sutanny, wszystko, co jak tylko się dało. Na najwyższy połysk, na ile to było możliwe, no i żeśmy się z bijącymi sercami udali. Puszczono nas przez śliżową bramę, poprowadzono nas potem windą. No i stanęliśmy przed Ojcem Świętym, który od razu rozblokował sytuację, prawda? No i przeszliśmy do jadalni. Było nas na tej kolacji tylko czterech, to znaczy Ojciec Święty, jego osobisty sekretarz. Wtedy nie był ksiądz Stanisław Dziwisz, był inny, pomocniczy, i ksiądz Aleksander i ja. I znowu potem nas pytano, a coście jedli z Ojcem Świętym? Mówię, słuchajcie, muszę się zastanowić, bo nie pamiętam. Dlatego, że ta kolacja wyglądała w ten sposób, owszem, jedzenie było, prawda, ale bez przerwy była rozmowa. Ojciec Święty, jak to on, zawsze do przodu i zawsze wypytywał o sprawy, chciał wiedzieć jak najwięcej o tym, co się dzieje, prawda, w praktyce, w tym duszpasterstwie akademickim. No i mieliśmy wtedy sporo kłopotu, żeby go jak najuczciwiej poinformować, przedstawić te wszystkie sprawy, które go interesowały. Interesowało go bardzo wiele. I potem sobie uświadomiłem, że skąd on tak wszystko wie? No właśnie z takich spotkań. I był w innej grupie, byłem z kombatantami i duszpasterzami kombatantów innym razem, ale blisko tego samego roku. No i nie został zaproszony biskup, który był z nami, natomiast znów znalazłem się w takiej sytuacji, tym razem na śniadaniu w Castel Gandolfo. No i trochę mi było tak jakoś łyso, więc mówię do ojca Konrada, hej, no słuchaj, no mnie trochę głupio, biskup nie został zaproszony, tylko ja, a jeśli mogę powiedzieć, zdradzić, ojciec Hejmo mówi, biskupów to Ojciec Święty ma tu dużo, ale chcę się dowiedzieć od was, frontowych żołnierzy, prawda, jak to wygląda, co się dzieje w Polsce, zrozumiałem. No więc takie te dwa spotkania. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo padło tu także, że ksiądz Aleksander rozpoczął tutaj organizowanie we Wrocławiu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Może króciutko tylko dotknę genezy. Skąd się one wzięły, te Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej? Mianowicie w duszpasterstwie akademickim pracował wspaniały salezjanin, sangwinik, prawda, pełen entuzjazm, ksiądz Jan Palusiński, który wynalazł sprawę, że Pana Boga chwalimy w różny sposób, ale za dzieło stworzenia to nie chwalimy. Nie ma tak, nic takiego, żeby Pana Boga chwalić za to, że to wszystko stworzył pięknie. On przeczytał Gołubiewa i tam znalazł temat. Trzeba ustanowić święto stworzenia i dziękczynienia za to stworzenie. No oczywiście zanim Kościół się za to weźmie, no to my możemy od dołu, prawda, próbować. I w ten sposób zorganizował coś, co w Polsce było w tamtym czasie niebawem, natychmiast przez cenzurę zakazane, nawet słowo. A dyrektor naczelny Życia Warszawy ówczesnego wyleciał następnego dnia po napisaniu o pierwszym sakrosągu w Łodzi, czyli festiwalu piosenki religijnej, gdzie zaangażował Palusiński najpierw 5000 literatów, ze Związku Literatów do wszystkich wypisał listy, zapraszając do pisania tekstów. Jury teologiczno-polonistyczne wybrało odpowiednie teksty, musiały być ewangelijne. No i kilkadziesiąt tych tekstów dano kompozytorom, a więc drugi dział ludzi kultury zaangażowanych. Szaleństwo w czasie komuny. I teraz tych znowu fachowcy, muzycy wybrali powiedzmy te melodie, te piosenki, które się nadawały do śpiewania. I sakrosąg został zorganizowany na dwóch poziomach. Jeden to fachowcy, profesjonaliści, chóry i soliści, a drugi były wtedy, rozpowszechniały się ksiądz Stanisław Sierla i inni z zachodu, to przyszło trochę, ojciec Diwal, siostra Surir, piosenki ewangelijne, takie ogniskowe, prawda, i na spotkaniach, na obozach. No więc drugi ten nurt to były właśnie te zespoły z całej Polski, gdzie eliminacje żeśmy przeprowadzali i wybrane najlepsze potem brały udział w tym sakrosągu, święto stworzenia, to 4 dni mniej więcej trwało i ono było najpierw w Łodzi, króciutko tam przyjechał ksiądz kardynał Wojtyła z Krakowa, bośmy go prosili, on był mecenasem tych sakrosągów, wszystko co dotyczyło kultury to go bardzo.